Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w audycji Zmieniaj Świat rozmawiam z doktorem inżynierem, architektem krajobrazu Mariuszem Antolakiem. Rozmawiamy o tym, jak dbać o ten krajobraz nasz najbliższy, czyli ogród, ale chciałabym, żebyśmy przeszli ze skali mikro do skali makro i pomyśleli o tej zielonej infrastrukturze, którą mamy w miastach. I teraz jak zrobić, żeby ta infrastruktura była przyjazna przyrodzie, cieszyła nasze oko, no ale żeby nie wpaść w pułapkę greenwashingu. Też wspomniałaś o tym, że gdzieś pojawia się jakieś trendy i teraz mamy modę na to, chcemy zrobić to i to jest najlepsze w tym okresie czasu. Na co zwrócić uwagę właśnie, żeby to zrobić z głową?
Wydaje mi się, że chyba też zacząłbym od tego słowa klucz, czyli od słowa obserwacja. Od tego, że każde działanie, które wykonujemy niezależnie w jakiej przestrzeni, w tym przypadku w mieście, powinno być rozwiązaniem jakiegoś problemu, który występuje rzeczywiście w danej przestrzeni. I to, co się obserwuje współcześnie w wielu polskich i nie tylko miastach, no, ten trend właśnie greenwashingu, różnego rodzaju działań, no mamy teraz obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu, w miastach pojawiają się różne elementy, tak zwane zielone infrastruktury, no znowu kolejne słowo, które się gdzieś tam pojawiło, jakieś BZI modne, NBS, inne, jeszcze następne słowa wymyślamy i uwielbiamy i bardzo często stosujemy je trochę niewłaściwie i nie zawsze one spełniają swoją rolę taką, jaką powinny, bo w wielu przypadkach, na przykład udało mi się obserwować takie sytuacje, że tak, problem, który jest diagnozowany, to jest problem z deszczami nawalnymi, które tutaj zalewają, podtapiają jakieś osiedla. No i mamy teren, który pełni rolę takiej gąbki, mamy zabagnienie, które jest porośnięte wierzbą krzewiastą, w którym okresowo zbiera się woda, w którym są rośliny, w większości przypadków naturalne, rodzime, nasze gatunki, które tam od wielu lat rosły i wytworzyło się przepiękne zbiorowisko roślinne, to jest estetyczne, pełni swoją funkcję w 100%, no i nagle jakiś włodarz, czy nie wiem, projektant wpada na pomysł, że okej, dobra, robimy ogród deszczowy, robimy zbiornik retencyjny. I co robimy? Wycinamy wszystko, wchodzi koparka, pogłębiamy ten teren, dookoła pojawiają się ścieżki z bruku, na środku pojawia się fontanna, przy tym zbiorniku wodnym pojawiają się nasadzenia obcych gatunków niezgodnych z siedliskiem. Wiele mam takich przykładów, bo to kolekcjonuję, takie mam hobby, że robię zdjęcia takich dziwnych inwestycji, gdzie pojawiają się na przykład nasadzenia nad takim zbiornikiem wodnym, na przykład jałowców, które nie znoszą wody i które są typowo no, taką rośliną lubiącą suche, słoneczne miejsca. No i wydajemy na to dodatkowo jakieś grube miliony, tak naprawdę, no spełnia to swoją funkcję nadal, bo ta woda może być tam odprowadzona podczas jakiegoś deszczu, opadu nawalnego, ale pytanie po co, bo wcześniej spełniło to swoją funkcję dużo lepiej i tak naprawdę moglibyśmy zrobić w tym przypadku tylko proste działanie, no bo ja rozumiem, że takie chaszcze nie wszystkim się podobają w mieście i że my w mieście jesteśmy przyzwyczajeni do terenów zieleni urządzonej, naturalnej trochę mniej i lubimy taką uporządkowaną przestrzeń, w niej się czujemy dobrze. Ja promuję takie działania, które są właśnie działaniami takimi minimalistycznymi, w ramach których na przykład wchodzimy tylko w ten teren na przykład z kosiarką i nie dosadzamy tam roślin, skoro te rośliny już istniejące tam są dobre i to wrosły się w ten krajobraz i pasują do tego konkretnego siedliska, są odporne na to okresowe zalewanie, no to nie wysadzajmy ich, nie wyrywajmy ich, pozwólmy procesowi wtórnej sukcesji tam zadziałać, niech pojawią się nowe nasadzenia, no bo jeżeli nie będziemy ingerowali w tej przestrzeni, to za jakiś czas ptaki, wiatr, inne czynniki spowodują, że przybędą tam nowe nasiona, pojawią się nowe rośliny, które będą dostosowane do tego miejsca i świetnie się tam rozrosną. I nasze działanie jako osoby świadomie kształtującej teren zieleni powinno być tylko usuwanie z tej przestrzeni gatunków inwazyjnych i tak naprawdę wchodzenie częściowo tylko z koszeniami, ale tam, gdzie jest tylko to niezbędne, tak żeby wpuścić ludzi, żeby tutaj drugie słowo klucz, które jakby powinniśmy wszyscy jakby pamiętać i odmieniać przez przypadki, powinniśmy pamiętać o strefowaniu, czyli że nie każda przestrzeń powinna być w takim samym stopniu intensywności użytkowana. Czyli możemy znaleźć na przykład w parku, w przestrzeni zieleni urządzonej teren, który będzie terenem totalnie dzikim, zostawionym tylko i wyłącznie naturze, gdzie ona rządzi. Możemy myśleć o strefie, która będzie taką strefą dziką, gdzie będziemy wprowadzali lekką ingerencję, ale to będzie nadal natura rządzi, a my tylko pomagamy jej. I będziemy mieli inne tereny bardziej uporządkowane, gdzie ta ingerencja jest coraz bardziej intensywna. Czyli żeby zwizualizować sobie łatwiej, no wyobrazić sobie to w ten sposób, że mamy ciąg komunikacyjny, ścieżkę, chodnik, blisko ścieżki koszony trawnik, im dalej ścieżki, tym większa dzikość. I to się sprawdza, to wygląda dobrze. My się boimy tej dzikości, dlatego jeżeli przy samej ścieżce mielibyśmy pokrzywę, inne gatunki, które wychodzą na nas, dotykają naszych nóg, z których może wyskoczyć jakiś dziki zwierz, nie wiem, jakiś owad albo pająk, który może nas przerazić, no to może nie, bo musimy uszanować też wszystkich. To jest przestrzeń publiczna, przestrzeń, która powinna być dostosowana do wszystkich, w której wszyscy powinniśmy czuć się dobrze. Więc skośmy pas przy chodniku, ale dalej zostawmy coś też dla innych, bo ta dzikość w mieście jest też potrzebna i ona może być atrakcyjna i ona może naprawdę wyglądać dobrze. I takie ogrody tego typu, bo to nie tylko przekłada się na przestrzeń miejską, ale też na ogrody prywatne. Klienci teraz indywidualni też coraz częściej tego typu ogrody chcą kupować i chcą zakładać sobie przy swoich ogrodach, ale mało tego. Na szczęście znajdują się też świetni ludzie w dużych korporacjach, w dużych firmach, którzy też wykonują tego typu realizacje i są dalecy od takich działań typowo greenwashingowych. Próbują zrobić tak, że wykorzystać potencjał istniejącej zieleni. Nawet mamy jedną fajną, dużą firmę w Olsztynie, w której udało mi się taki ogród, park założyć ostatnio. I ten park naprawdę wygląda rewelacyjnie, a tam tak naprawdę nie dosadziliśmy praktycznie żadnej rośliny, bo wszystko już było na miejscu. Weszliśmy z kosiarką, rozłożyliśmy trochę próchniejącego drewna, parę ławeczek, parę ławostołów i tak naprawdę ten park już tam był. Nie musieliśmy nic dosadzać, bo wszystko już było na miejscu.
A ja chciałam jeszcze zapytać się o taki trend. Z jednej strony trend, można powiedzieć, już trochę może bardzo znany i mijający, osadzenie łąk kwietnych, a druga rzecz, osadzenie tak zwanych jadalnych krajobrazów. Czyli to my inspirujemy, żeby coś takiego się pojawiło w miejscu, w którym tego dotychczas nie było.
To łąki kwietne rzeczywiście no, trendem były kiedyś bardzo popularne. Teraz już trochę odchodzą do lamusa. Ja akurat nie byłem wielkim fanem łąk kwietnych, więc bardzo się cieszę, że coraz rzadziej wysiewa się takie łąki, tak jak robiło się to niepoprawnie moim zdaniem, że mieliśmy, to też mam w kolekcji mnóstwo świetnych przykładów, jak źle zrobiono i jak zniszczono przyrodę przez wysiew łąki kwietnej, gdzie niszczone było świetne zbiorowisko roślinne z przepiękną kompilacją gatunków rodzimych roślin, dostosowane do siedliska. Robiona była orka, wszystko zostało przeorane, zniszczone, kupowana była bardzo droga mieszanka. Na łąkę kwietną wysiewane to było, efekt był koszmarny. W mieszance były większość gatunków obcego pochodzenia, niedostosowanych do siedliska. Jedna gmina wydawała 100-300 tysięcy na tego typu inwestycje, efekt był naprawdę koszmarny, więc takim łąką mówię nie. Ale to, co przed chwilą powiedziałam o tym koszeniu, niekoszeniu, o wtórnej sukcesji, o zostawianiu niekoszonych fragmentów, to dla mnie jest super działanie związane ze zwiększeniem bioróżnorodności i to ja nazywam łąką kwietną, czy ja wolę chyba sformułowanie, nie wiem, murawą, czy po prostu jakimś tam zbiorowiskiem takim trawiastym z dużym udziałem roślin dwuliściennych, gdzie one odgrywają bardzo ważną rolę, czyli tych traw, no, krótko mówiąc tak kolokwialnie, czyli traw jednoliściennych roślin, im mówimy raczej nie, ale one muszą być, ale jak najwięcej roślin dwuliściennych, wieloletnich, dwuletnich, wieloletnich, które będą stanowiły o tej bioróżnorodności, więc takie łąki kwietne, takie dzikie murawy, jak najbardziej tak, ale przez zaprzestanie koszenia trawników. Oczywiście są miejsca, gdzie taka łąka kwietna mogłaby wyglądać dobrze i jest potrzebna. Na terenach zdegradowanych, no nie mówię całkowicie nie, że to jest błędne podejście, ale często no nawet moi studenci bardzo, jakby im się ten pomysł spodobał. No bo dlaczego ja mam teraz komponować tutaj, zastanawiać się przez godziny, jakie rośliny zestawić ze sobą, co posadzić tu, co będzie kwitło najpierw, co będzie kwitło później. Poświęcamy na to dużo czasu, a tak naprawdę no, studenci mówią, a dobra, to ja wysieję tutaj łąkę kwietną i mam z głowy. I często jakby ludzie, czy to w ogrodach, czy w przestrzeniach publicznych podejmowali właśnie tę decyzję o tak, bo no bo co najłatwiej? Wpiszmy sobie w chat GPT, niech nam podpowie, nie? Działania zwiększające bioróżnorodność. Powstaw domek dla owadów, wysiej łąkę kwietną i koniec. Mamy gotową listę. A to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o obserwację, dostosowywanie konkretnych naszych działań i inwestycji do danego miejsca.
A jak będzie z tymi jadalnymi?
A z tymi jadalnymi, to już trochę przemyciłem tych gatunków, bo mówiłem o marchwie, mówiłem o szparagu, ale to są takie rośliny, które są jakby tutaj no, dość niszowe i nie wszędzie znajdą swoje miejsce. Ja rzeczywiście promuję ideę foodscapingu, jadalnego krajobrazu. Realizowaliśmy w fundacji taki duży grant, właśnie Edible Landscape, w ramach którego dosadzaliśmy rośliny jadalne i promowaliśmy tą ideę jadalnych roślin w mieście, w przestrzeniach publicznych, w ogrodach społecznych, żebyśmy zaczęli na nowo jeść agresty, porzeczki, rabarbary, o których trochę zapomnieliśmy. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. To też nie każde miejsce i nie każda roślina będzie się nadawała, bo jadalne rośliny możemy dosadzać zarówno bylinowe, zioła, możemy dosadzać rośliny też krzewiaste i drzewa. Z drzewami i z krzewami jest problem taki, że no one owocują i te owoce nie w każdym miejscu się dobrze sprawdzają, z tego względu, że no taki owoc może spaść na ziemię, może nagle zacząć gnić, może przyciągnąć osę, której już się boimy. Więc nie każde miejsce się na tego typu dosadzenia nadaje. Nie każda roślina do każdego miejsca będzie pasowała. No też nie możemy posadzić na przykład morwy, której owoce będą brudziły chodnik bezpośrednio przy chodniku w centrum miasta, no bo to zaraz spotka się z krytyką. Czy nie powinniśmy promować też takich nasadzeń roślin jadalnych, które świetnie rosną, ale są roślinami inwazyjnymi, tak jak na przykład świdośliwa, która teraz też jest bardzo popularna, na przykład świdośliwa lamarka jest gatunkiem inwazyjnym. Więc tutaj też trzeba pewne rzeczy rozdzielić i no tutaj jadalny krajobraz i jadalne rośliny w przestrzeni publicznej jak najbardziej, tak, ale też z umiarem i no zdroworozsądkowo.